Hıdır hıdır hıdır.
Migawka, magazyn o fotografii.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w Migawce. Minęła godzina 23, Andrzej Kutys przed mikrofonem. Zapraszam na audycję o fotografii do godziny 24, jak zawsze w niedzielę. Tradycyjnie to jest dobry moment, żeby zaprosić Państwa na naszą stronę internetową radioszczecin.pl/migawka, radioszczecin.pl/migawka, no i naturalnie fanpage Migawka na facebookowym profilu. Dzisiaj będzie na temat naszego kolejnego 67. pleneru fotograficznego Migawki. Chociaż domyślam się, że uważni słuchacze to już wiedzą tak naprawdę, bo już ze dwa razy wspomniałem, że no to może fajnie by było pojechać znowu na festiwal Słowiany Wikingów do Wolina, bo my kiedyś z plenerem Migawki tutaj na festiwalu byliśmy, ale to już było tak dawno, że miałem sprawdzić, ale nie sprawdziłem przed nagraniem i przed wyjazdem, bo już pewnie się Państwo domyślają, że ja tutaj w Wolinie jestem, za chwilkę więcej na ten temat. No ale to proszę właśnie zerknąć, wejść na stronę radioszczecin.pl/migawka, galerie ze wszystkich, ale to absolutnie wszystkich plenerów Migawki na naszej stronie internetowej są, to proszę sobie odnaleźć ten Wolin. Tak pomyślałem, że w tym roku może wzięlibyśmy się za portrety, takie bardziej portretowe ujęcie uczestników tego spotkania, ale to jeszcze będzie okazja, żeby o tym powiedzieć. Ze mną jest Tomasz Andrzejewski ze Stowarzyszenia Centrum Słowian i Wikingów Jomsvor Gwineta Wolin. Dobrze powiedziałem?
Gwineta Wolin, tak jest.
Witam Cię, Tomku, bardzo serdecznie. No my tutaj stoimy na samej górze bramy, jesteśmy w skansenie w tej chwili. Można by pomyśleć, że no przed festiwalem to się aż tak dużo nie dzieje, ale to wcale nie jest prawda. Miałem okazję chwilkę na Ciebie poczekać. Poczęstowano mnie pyszną kiełbaską z ogniska, bardzo smaczny podpłomyk i popity kwasem chlebowym. Polecam wszystkim jak najbardziej. No i pokrzepiony teraz przyjechałem, żebyś opowiedział nieco o festiwalu, żebyś opowiedział nieco o skansenie, jak to zwykle w Migawce bywa. No po prostu, żeby słuchacze, uczestnicy, osoby, które przyjadą na plener, żeby po prostu wiedziały, co będą fotografować.
Jeżeli chodzi o sam festiwal, to w tym roku mamy taki jubileusz, bo jest 20. festiwal Słowiany Wikingów. Z tego wynikła nam dużo większa liczba uczestników niż do tej pory. Otóż w obecnej chwili już przekroczyliśmy ponad 2000 uczestników. To dali nam oczywiście i rzemieślników, i wojowników. Podczas festiwalu jest bardzo bogaty program, w którym także biorą udział sami turyści, gdzie podczas na przykład rozstrzygają konkursy na najpiękniejszy strój, na najlepsze, najbardziej smaczne jadło. Ale przede wszystkim turysta może zauważyć, jak ludzie żyli i wykonywali różnego rodzaju przedmioty we wczesnym średniowieczu. Tak? Od kowali, po garncarzy, po rymarzy, no naprawdę masa szereg różnych dawnych zawodów, które już bardzo często także wymarły.
Słuchaj, no bo ja wspomniałem już, że w tym roku bym raczej namawiał uczestników pleneru, żeby robili portretowe zdjęcia, czyli skupili się na ludziach, na uczestnikach, ale też no przecież oglądam wiele zdjęć z Wolina i robienie detali różnych fragmentów, nie wiem, umundurowania, stroju, tudzież ozdób, tego wszystkiego, co jest na tych kramach, kramikach, no to jest absolutnie jeden z obowiązkowych punktów programu osoby, która fotografuje Festiwal Słowian i Wikingów na Wolinie. Powiedz mi, jak to jest właśnie z tymi wszystkimi wisiorkami, breloczkami, z biżuterią, no bo to człowiek nawet podejdzie, może coś żonie kupi. Powiedz, czym się kierować, na co zwrócić uwagę, tak jak fotografujemy, a po prostu nawet oglądając te przedmioty.
Znaczy, na pewno najważniejsze jest to, że wszystkie te ozdoby, które tutaj są, są ozdobami replikami tego, co zostało znalezione, tak, przez archeologów w różnych częściach świata. To jest bardzo istotne. Zresztą to także jest pewien szał, myślę, że dla Was także. Tu nie są sami Polacy. To przyjeżdżają ludzie z 26 krajów.
A tak, szukałem Ciebie, akurat tam jest rekonstrukcja jednej z tych chat, bo tam były pożary, to pewnie Państwo tak wiedzą, ale to z wiadomości Radia Szczecin raczej. No i podszedłem zapytać, że Tomka Andrzejewskiego szukam, no nie, my tylko po rosyjsku, my nie stąd.
To jest właśnie część grupy Silver Wolf z Moskwy, którzy przyjechali tutaj, szykują własną chatę, o którą oni dbają. Jest to załoga, która także pływa na łodzi, Orzeł Jumne, tak, który właśnie wypłynął w rejs z załogą polską. Oni się tak wymieniają, raz pływają ci. No i to jest właśnie przykład tego, że tutaj ludzie przyjeżdżają z wielu różnych krajów, tak? Już nie tylko Moskwa, nie tylko Rosja, nie, Białoruś, Ukraina, Niemcy, Holandia, Francja, przyjeżdżają tutaj wojownicy z Teksasu. Oni tam, no, tą historię, jeżeli chodzi o wczesne średniowiecze, mają dużo zupełnie odmienną, tak? Ale także tam się znaleźli tacy pasjonaci. Dwa lata temu przyjechał pan z Australii, więc i skupiając się na tych kulturach właściwie, powiedzmy, w samej Europie, tak? czy to będą Czesi, czy to będą Białorusini, mieli zupełnie inną biżuterię. I właśnie te wszystkie elementy będzie można tutaj zobaczyć, tak? Mało tego, będzie można zobaczyć, jak one były wykonywane także we wczesnym średniowieczu, metody odlewnictwa.
Mówiłeś trochę o festiwalu, a powiedz coś o samym skansenie, no bo on jak gdyby jest integralną częścią festiwalu Słowian i Wikingów, te chaty, które są tu wybudowane, ta brama i palisada, która jest przy tej bramie, na tej bramie przecież w tej chwili stoimy, no to jest też aspekt praktyczny, bo tutaj jeżeli jest gorąco, no to drzew nie ma zbyt wiele, cienia nie ma zbyt wiele, od razu taka uwaga i sugestia dla Państwa, żeby przygotować sobie jakieś picie, coś takiego właśnie, żeby się w razie czego ochłodzić, jakieś czapki też się przydają, bo tu bywa bardzo gorąco, wiem, nieraz na festiwalu Słowian i Wikingów byłem. Opowiedz nieco właśnie o Centrum Słowian i Wikingów, w tym, w którym jesteśmy.
Znaczy, jeżeli chodzi jeszcze o to Twoje gorące, zawsze można schować się do chaty, gdzie strzecha się naprawdę świetnie izoluje, jest dużo chłodniej.
A to prawda, to tak. Się zgadza.
Stowarzyszenie buduje ten skansen po to, żeby pokazać ludziom, jak we wczesnym średniowieczu, przynajmniej w jakimś ułamku wyglądał Wolin, tak? Bo wiadomo, że Wolin był jednym z najpotężniejszych miast wczesno-średniowiecznej Europy. Turysta, który tu przyjeżdża, ma możliwość zapoznania się. To jest o tyle właśnie ciekawe, że to wszystko to są rekonstrukcje. Czyli on tu nie ma kontaktu z bezpośrednim zabytkiem, który jest powiedzmy muzeum. My na podstawie tych muzealnych zabytków odtwarzamy historię. Więc jeżeli mamy znaleziono jakiś przedmiot wykonany przez archeologa, to my go chcemy wykonać. Gdy go wykonamy, turysta ma bezpośredni kontakt, może go dotknąć, zobaczyć, niektórych rzeczy nawet spróbować, przymierzyć i to daje taki komfort turyście. To jest normalne, interaktywne zwiedzanie. Tak? I uwaga, bez pomocy multimediów. Tak? Nie chodzi, nie słucha. Oczywiście są tu ludzie, przewodnicy, między innymi ja, czy zresztą każdy rzemieślnik, który tu pracuje, pokazuje jakiś warsztat, czy to warsztat produkcji filcu, czy lepienia z gliny, pisania gęsim piórem, udziela informacji na temat tego, co robi. Mało tego, bardzo często organizujemy dla grup zorganizowanych warsztaty. I w tym momencie grupa, która przyjeżdża, oprócz tego, że ma pełen, jest jej opowiedziana historia Wolina, bierze udział w tych warsztatach i przechodzi z jednego stanowiska do drugiego. Tak jak już mówiłem, przechodzi, uczy się produkcji filcu, uczy się pisania gęsim piórem, co się okazuje naprawdę wbrew pozorom bardzo zabawne, szczególnie jak dzieci pierwszy raz mają kontakt z atramentem. Lepiej z gliny, później przechodzą musztrę. Tak, gdzie jeden z naszych z twardą ręką uczy dzieci, jak mają biegać z mieczem, szkoli ich do walki, także uczą się strzelania z łuku i wiele, wiele innych. Poza tym częstują się właśnie tymi potrawiami, o których już wcześniej wspomniałeś.
Bardzo smaczne, to nie da się ukryć. Polecam podpłumyki, polecam kiełbaski tutaj z rusztu od razu.
Jednym z takich ważnych działań teraz ze stowarzyszenia jest między innymi organizacja przedfestiwalowych warsztatów. To są warsztaty archeologii eksperymentalnej.
I to jest, zdaje się, przyszły weekend.
Tak. Zaczyna się od 25 do 30 lipca. I teraz podczas tych warsztatów w tym roku został zorganizowany przede wszystkim plener gancarski, czyli większość tych warsztatów skupia się na tym, co było związane z gliną, z produkcją gliny, czyli z produkcją naczyń. To nie jest tak, że po prostu przyjechali tu miłośnicy tego i to będą robić. Dodatkowo jest to nadzór archeologów, którzy przeprowadzają pewien eksperyment, który ma pokazać, jakich mieszanek dodawano do gliny. Tak? Później oni sobie z tego zrobią przekroje, opiszą pełną pracę. Powstanie pełen zeszyt pokazujący, jak oni wtedy do tego dochodzili. Ta praca, którą oni mają tutaj stworzyć, ma pomóc im później określać ceramikę, którą oni cały czas znajdują. Tak? Do tej pory tego nikt nie zrobił, teraz postanowili to zrobić. Stąd ściągnęliśmy wielu różnych garncarzy, nie tylko z Polski, ale z Białorusi, z Litwy, tak? I z Niemiec. Oni tu wszyscy będą i wszyscy będą pracować na tą jedną wspólną pracę.
To będzie w przyszłym tygodniu. Festiwal Słowian i Wikingów od 1 do 3 dokładnie. O tym programie, jaki będzie, to myślę porozmawiamy za chwilę. Teraz w migawce chwila muzycznej przerwy. Migawka w Radiu Szczecin, magazyn o fotografii. A gdzie nie fotografować, jak na Festiwalu Słowian i Wikingów w Wolinie. 20. edycja już w tym roku i po raz kolejny przyjedziemy z plenerem migawki. Ten poprzedni plener to był ładnych kilka lat temu. Zresztą zerknijcie sobie Państwo, zajrzyjcie na stronę radioszczecin.pl/migawka. radioszczecin.pl/migawka. Tam w dziale galerii absolutnie wszystkie fotografie, jakie dostaliśmy po wszystkich plenerach, a ten już będzie numerem 67. Tomek Andrzejewski z Centrum Słowian i Wikingów, ze Stowarzyszenia Centrum Słowian Areny Wikingów, Jomsborg, Wineta, Wolin jest ze mną. Cały czas stoimy na tej bramie, bo to bardzo dobre miejsce jest, obserwacyjne i taki przyjemny chłodek. Mówiliśmy o centrum, mówiliśmy nieco o festiwalu, teraz porozmawiajmy o tym, co się będzie działo od 1 do 3. Przypomnę jeszcze, wspominaliśmy o tym, że już za tydzień będą warsztaty archeologiczne, no a sam festiwal dokładnie za 2 tygodnie. To akurat już tak wcześniej mówię, żeby Państwo mieli okazję się do tego przygotować. Od piątku do niedzieli. Zastanawialiśmy się jeszcze przed nagraniem, kiedy Państwa umówić i tak tutaj rozmawiałem z Tomkiem, że chyba najlepsza będzie jednak sobota, chociaż najbardziej gwarna, ale z drugiej strony właśnie też będzie najwięcej grup rekonstruktorskich, no bo w niedzielę na przykład już mogą zacząć odrobinę wcześniej wyjeżdżać, jakieś zobowiązania. No dobrze, no to umówmy się o godzinie 10, gdzie to tutaj na moście i gdzie będzie wejście, powiedz mi?
Wejście jest z dwóch stron, od strony Wrocławia przez bramę, przez którą wjechałeś tutaj. Drugie wejście jest na grobli, czyli przy samym moście. Są schody w dół, tam jest grobla specjalnie usypana i tam także będzie drugie wejście.
To chyba przy bramie się po prostu mówimy tutaj.
To najlepsze miejsce.
Czyli przy bramie Centrum Słowian i Wikingów Jomsborg, Wineta, Wolin, przy tej bramie o godzinie 10 w sobotę. No to też tak trochę, żeby uniknąć tych korków nad morzem. Mam nadzieję, że to się uda właśnie o tej porze, chociaż no zobaczymy. No ale słuchajcie, no są wakacje, turyści tutaj przyjeżdżają. Akurat kiedy jesteśmy, to jest ładna pogoda, co oznacza, że trochę ludzie plażują, ale wystarczy tylko odrobina deszczu i już jest tutaj, jak się dowiedziałem, o wiele więcej osób.
Słuchaj, nawet nie deszczu, wystarczą chmury.
Wystarczą chmury. A powiedz mi, jak to będzie w tę sobotę? Przyjeżdżamy o godzinie 10 i co się będzie działo?
Znaczy, festiwal zaczyna się, jak żeśmy rozmawiali, od piątku, tak? Program, który jest w ogóle cały rozpisany, dokładnie macie na naszej stronie internetowej. Jeżeli chodzi, może zacznę od piątku, tak?
Dobra.
W piątek o godzinie 11 rozpoczynamy ten festiwal przemarszem spod katedry z Wolina uczestników festiwalu, którzy wchodzą tutaj, tu następuje oficjalne powitanie. Podczas, zarówno w sobotę, jak i w piątek, czy w niedzielę, przez wszystkie 3 dni, przede wszystkim odbywa się jeden z najważniejszych punktów, to jest Wielka Bitwa.
No, do tego to chciałem dojść, wiesz, no ale dobra, już porozmawiajmy o tej bitwie. No tutaj w tej chwili mamy przed sobą, to z drugiej strony możemy podejść, choć żebyśmy mieli zwizualizowane, że tak powiem, to pole bitwy. Tutaj to jest ilu? Z 600 wojów, z tego co pamiętam zawsze. Jest też taki podest. Jak pamiętam, tak patrząc pod kątem fotograficznym, to tutaj nawet jakiś dłuższy obiektyw niż 70-200 by się przydało. Więc może jak macie dostęp na przykład do jakichś konwerterów, albo wypożyczyć jakiś obiektyw dłuższy niż 200 mm, no to z moich kilkuletnich doświadczeń tutaj, no to się czasami przydaje, bo to tak, żeby z bliska uchwycić te emocje w czasie bitwy. A ty tam walczysz?
Tak, od 8 lat staję na polu bitwy.
No to opowiadaj, nie? Bo to z podziwem czasami można patrzeć i z pewnym takim niepokojem, no bo to oczywiście no, wszystko jest jakąś tam rekonstrukcją, no ale jednak to żelastwo lata dookoła.
Znaczy, wiesz co, bardzo często ludzie uważają nas za wariatów, że tłuczemy się żelastwem po głowie. Mimo wszystko staramy się to robić w miarę bezpiecznie. Oczywiście są jakieś zasady walki, co wolno, czego nie wolno. Przede wszystkim każdy z nas praktycznie ma jakieś tam doświadczenie. Ja ci powiem, 8 lat temu, gdy stałem pierwszy raz na polu bitwy, to naprawdę miałem pełne portki, tak? Ale adrenalina, która panuje, ten cały testosteron, który jest na polu bitwy, wszystko to rekompensuje. Pierwszy raz walczyłem całe 3 minuty. Tak? Jestem naprawdę dumny z tych 3 minut, bo stałem jako takie, powiedzmy, mięso armatnie w pierwszym szeregu. Udało mi się nawet kogoś trafić, z czego byłem w ogóle bardzo zadowolony, po czym przyszli panowie uzbrojeni w topory duńskie i jak dostałem w głowę, to następne, co pamiętam, to że ktoś się na mnie przewrócił, bo mi światło zgasło. Tak?
Ale czyli jednak trochę...
Jest ostro. Słuchaj, przede wszystkim nie wiąże nas tutaj historia. Tak, podczas bitwy. Oprócz wyposażenia, które mamy, musi być historyczne, nie jesteśmy zahamowani elementami jakiejś bitwy. Tak? Czyli jeżeli weźmiemy na przykład bitwę pod Grunwaldem, która jest jasno i wyraźnie powiedziane, wiadomo kto wygrał. Tak? I jeżeli o godzinie 13, tam powiedzmy wymyślając, 13.03 pada dana chorągiew, to wszyscy spod tej chorągwie umierają. Byłoby głupio, gdyby nagle Jagiełło przegrał bitwę, prawda? Tu jest troszeczkę inaczej. Tu ścierają się dwie armie i każda z nich chce wygrać.
Tak pod względem, znowu patrząc też fotograficznie, jak się ustawiać, to zdaje się, że wy się tak ustawiacie po tym dłuższym boku, prawda? Po dłuższym boku się ustawiają naprzeciwko siebie dwie armie, no i nacierają na siebie.
Tak, ale to nie jest po prostu jedna wielka tłuczka, gdzieś wszyscy na siebie ruszą, zaczną się tłuc, aż zostanie jeden. Nie. Tu także rozgrywa się taktyka. Są dowódcy, którzy odpowiednio układają swoje siły. Ustawią pierwszą linię, drugą linię, odwód, w razie czego muszą pilnować flanek, tak? Normalna, czysta strategia.
O której ta bitwa?
Bitwa jest o godzinie 16.
Czyli jak o 10 przyjedziemy, to 6 godzin trzeba będzie tutaj
czekać. Ale spokojnie, w tym czasie będziecie mieli także na przykład tak zwany kiedyś turniej piątek, to jest bitwa o most. Tak?
Gdzieś a robiłem zdjęcia nawet, bardzo sympatyczne.
Zbierają się drużyny pięcioosobowe, które próbują zdobyć, jedna i druga próbuje zdobyć most. Jest to turniej, którym w zeszłym roku urósł nam tak bardzo, że w tym roku musieliśmy go podzielić na 2 dni. Więc odbywa się zarówno w piątek, jak i w sobotę jest finał. Odbywa się także i w piątek, i w sobotę turniej walk indywidualnych. Tak? W sobotę są eliminacje, w piątek są eliminacje, w sobotę jest finał tych walk o najlepszego wojownika, na tego, który pokonał wszystkich pozostałych.
O której? Przed bitwą?
Nie, w piątek jest to, o ile dobrze pamiętam, o godzinie 19 się zaczyna, tak? A w sobotę finał jest przed bitwą około godziny 14.
Czyli idealnie dla nas, jak przyjedziemy tutaj, bo przypomnę jeszcze raz, spotykamy się w sobotę 2 sierpnia. To jest plener lipcowy, ale Państwo są pewnie przyzwyczajeni do tego, że czasami dostosowujemy te daty plenerów do tego, co się dzieje po prostu. Czyli 2 sierpnia w sobotę, godzina 10 przed bramą spotykamy się Centrum Słowian i Wikingów, Jomsborg, Wineta, Wolin, w Wolinie oczywiście. Czyli będzie trochę tych wydarzeń, bitwa o most, walki indywidualne, ale także no, pokazy. I to ja pamiętam, i tańce są, i rzemieślnicy przecież, to są kolejne tematy, no niewyczerpane tematy fotograficzne.
Rzemieślnicy się nic nie zmieniło, oprócz warsztatów archeologii eksperymentalnej, tak, o których mówiłem, że głównie będą poświęcone glinie, produkcji wyrobów z gliny.
Ale to jakbyście chcieli sobie Państwo przyjechać w przyszłym tygodniu, bo festiwal tak, nie będzie za 2 tygodnie.
Festiwal jest po prostu kontynuacją tego, tak, będą tu dalej tak, wszyscy inni rzemieślnicy, będą także handlarze i kupcy, a oprócz tego będzie masa różnych inscenizacji. Tak? Grupa Krak przygotowała spektakl teatralny, który określili jako tajemnicę, więc nie został on ujęty w programie, bo to jest dla nas niespodzianka. Tak? Są różnego rodzaju konkursy, będą także takie wypełnienia, jak na przykład Sąd nad Złodziejem. Tak? Między innymi gdzieś tu będzie można spotkać jakiegoś żebraka, tak? Z tamtych czasów, więc naprawdę będzie dużo się działo. A oprócz tego, tak jak mówiłem, no, będzie można skosztować tych wszystkich potraw, a także no, poprzymierzać i poczuć się w niektórych momentach tak jak właśnie ludzie z tamtych czasów.
A przede wszystkim to sfotografować, na czym nam oczywiście zależy, 67. plener fotograficzny Migawki. Tomek Andrzejewski był moim i Państwa gościem. Przypomnę jeszcze raz, Centrum Słowian i Wikingów, Jomsborg, Wineta, Wolin. Będą 2 wejścia, Państwo być może pamiętają, słyszeliśmy to przed chwilą, od grobli, bądź też od bramy. I my spotkajmy się o godzinie 10 w sobotę przy bramie. No ja już patrzę na to wszystko tutaj, po prostu się doczekać nie mogę. Tylko no właśnie zastanawiam się nad pogodą. Czy lepiej, żeby padało, czy lepiej, żeby była taka? No to obydwie aury mają coś w sobie, jeżeli chodzi o fotografowanie.
Wiesz co, no, ja na fotografii się nie znam. Wiesz co, ale szczerze mówiąc, wolę walczyć w słońcu niż w błocie. I nam osobiście życzę...
Mimo, że macie te ciężkie zbroje i się patrzy na was w tym upale.
Mimo to wolę jednak to słońce. Aczkolwiek idealną pogodą byłoby pochmurnie, ale bez deszczu. Pływać też nie lubimy, tak?
No dobrze, no to już wszystko jest jasne. Za chwilkę Migawka wraca do studia. Teraz chwila muzycznej przerwy i rozmawiamy dalej o fotografii. Będzie gość, aż z Warszawy. Migawka. Wróciłem już do studia Radia Szczecin. Przed chwilą wizyta na Wolinie. Myślę, że o tym Wolinie będzie okazja porozmawiać z moim gościem. Gość miał być w studiu w Warszawie, ale ostatecznie połączyliśmy się telefonicznie. Ja może zacytuję fragment. Wykonywał zdjęcia z balonu, samolotu, dachu jadącego pociągu czy samochodu pędzącego z prędkością 130 km za godzinę, trzymany za nogi, z dna łodzi podwodnej, ze ślizgacza, z motocykla. To fragment ze strony bonecki.com. www.bonecki.com. Po drugiej stronie słuchawki telefonicznej Jacek Bonecki. Witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
No więc tak, byłeś w Szczecinie i przyznaję, nie wiem jak to się stało, że przegapiłem spotkanie w Fototeam. Prezentowałeś swoją najnowszą książkę, no ale pomyślałem, że to jest idealny moment, bo mamy wakacje, bo jesteś autorem między innymi książki Fotograf w podróży, ale także Przystanek Dakar, Rajd okiem fotografa, zresztą ta premiera dopiero co 18 czerwca. No i pomyślałem, że miło by było porozmawiać w Migawce. Co więcej, widziałem także u ciebie w portfolio zdjęcia z Wolina, zdaje się, prawda?
No tak. Były zdjęcia z Wolina. To jest taka impreza, na którą chętnie przyjeżdżam na tyle, na ile pozwala mi czas, żeby sobie pofotografować na zupełnym lajcie, pooglądać i pobyć z takimi dosyć dziwnymi ludźmi, którzy dla relaksu okładają się siekierami po głowie. No to jest naprawdę bardzo ciekawe doświadczenie fotograficzne, nie tylko.
To cieszę się bardzo, bo miałem pytać, bo wiesz, nie wiem, czy miałeś czas zajrzeć na stronę radioszczecin.pl/migawka, ale my zawsze co miesiąc wychodzimy ze słuchaczami Radia Szczecin, które fotografują, wychodzimy w plener. W różne miejsca, plenery są otwarte dla wszystkich, niezależnie od sprzętu, od umiejętności. Czasami też wyjeżdżamy, no i ten przyszły plener jest zaplanowany właśnie na Festiwalu Słowian i Wikingów w Wolinie. To będzie 67. spotkanie przez te prawie 5 lat audycji. No i tak chciałem ciebie podpytać, jak fotografować na Wolinie, no to już właściwie wszystko wiemy. Na relaksie pooglądać, poczuć, wczuć się w tę atmosferę. Myślisz, że to jest klucz do tego, żeby fajnie sfotografować tych Wikingów?
Bo tak, tak. To jest taka specyficzna atmosfera wakacyjno-kurortowa. No, Wolin jest bardzo blisko morza i to jest na pewno miejsce, które się udziela, jeśli chodzi o fotografowanie. Ja tam na tym Wolinie będę również, to pewnie się spotkamy na żywo, mam nadzieję. Więc sobie być może wspólnie pofotografujemy.
A kiedy będziesz? Od razu już zapytam.
No, będę od pierwszego dnia.
Od pierwszego dnia będziesz. No to dobrze, no to w takim razie...
Wpisałem to w swój kalendarz i jest, oczywiście jeśli się nic nie wydarzy po drodze, ale to na 95% jestem.
Dobrze, to w takim razie już teraz mogę zapowiedzieć, że w jednej z kolejnych audycji takie, no można powiedzieć, będzie postscriptum do tej naszej dzisiejszej rozmowy. Słuchaj, no najnowsza książka, Przystanek Dakar, Rajd okiem fotografa, zresztą prezentowałeś, zdaje się, to wydawnictwo teraz w studiu Fototeam. To jest książka, kolejna twoja książka wydana pod szyldem National Geographic. No to właściwie co, no ja w tym momencie powinienem przestać mówić i ty zaczynasz opowiadać. Przystanek Dakar, Rajd okiem fotografa.
No to jest taka dosyć ciekawa historia, opowiadająca o tym, jak się podróżuje podczas rajdu, bo trzeba przypomnieć, że ta książka jest drugą z serii Fotograf podróży. Pierwsza książka pod tym tytułem to była książka ogólnie omawiająca, opisująca o tym, jak to odnaleźć w różnych sytuacjach podczas podróży, w czasie fotografowania różnych tematów, od portretu, reportaża, skończywszy na fotografii pejzażowej czy architektury, kiedy fotografujemy jakieś miasta. Natomiast druga książka to jest właśnie taka podróż, taka już ukierunkowana. 10 tysięcy kilometrów, 2 tygodnie, codziennie 700-800 kilometrów, 24 godziny na dobę przez 15 dni. Praktycznie ekstremalnie fotografuję, będąc 24 godziny na nogę. I o tym jest ta książka. Opowiada właśnie o tym, jak fotografować szybko, jak fotografować sprawnie, jak fotografować wiele różnych tematów, nie tylko związanych bezpośrednio z rajdem, takich jak emocje sportowe, ale to jest też właśnie podglądanie świata przez okno samochodu, to jest też fotografowanie właśnie z dachu samochodu czy ze skrzyni ładunkowej w czasie jadącego samochodu. No to są właśnie wszystko takie historie, które mówią o tym, jak ekstremalnie się fotografuje. Przy okazji oczywiście opowiadam o rajdzie, o całym rajdzie, bo jest to fantastyczne doświadczenie, fantastyczna impreza. 4000 ludzi, kilkaset samochodów, biwak, który się przemieszcza z miejsca na miejsce. Najlepsi kierowcy na świecie, najbardziej zaawansowane technologicznie samochody. No wszystko w tej książce praktycznie jest.
No i zdjęcia przede wszystkim. Ja tak oglądałem wybrane kadry, oczywiście te, które znalazłem w internecie, jak przygotowywałem się do tej rozmowy. No i tak się troszeczkę uśmiechnąłem pod nosem, że nie miałeś problemu ze wstawaniem rano, no bo to wszyscy wstają rano, bo rajd rusza o świcie. Czytałem jeden z wywiadów z tobą. Rajd rusza o świcie i też takich trochę kadrów właśnie zrobionych o tej porze i wieczornych również masz. Także można powiedzieć, że ten dylemat fotografa wstać czy nie wstać, to nie jest już tutaj żadnym problemem. Wspominałeś także w wywiadach, że no, tak naprawdę, żeby pojechać na taki rajd jak Dakar, no to już jednak trzeba mieć za sobą no, jakieś doświadczenia, no bo pojechać na własną rękę, wybrać się do Ameryki Południowej, to są koszty po prostu koszmarne. Trzeba pojechać z teamem, no a żeby załapać się z teamem, no to już trzeba mieć coś do pokazania. Ale my tu mamy w Szczecinie na przykład rajd Baja Poland, zresztą najwyższej kategorii, Puchar Świata. Co byś mógł podpowiedzieć osobom, które chciałyby zacząć fotografować rajdy? No chociaż chociażby właśnie tutaj u nas gdzieś na miejscu, czy no, jeżeli słuchają nas osoby z całej Polski, to gdzieś tam pewnie macie jakieś imprezy rajdowe. Co byś mógł podpowiedzieć, zasugerować? No bo w Migawce też rozmawiamy trochę o tym warsztacie fotograficznym, o tym, jak zacząć fotografię, w tym przypadku jak fotografować rajdy.
Baja Poland jest fajnym rajdem, ciekawym, o tyle, że rzeczywiście wiele załóg startujących w tym rajdzie to są właśnie załogi startujące również w Dakarze, począwszy od polskich kierowców Martin Kaczmarski, Adam Małysz, czy Marek Dąbrowski, czy Krzysiek Hołowczyk. Baja Poland jest rajdem liczonym do Pucharu Świata i to jest rzeczywiście dobry temat do fotografowania najlepszych w akcji. Oczywiście on się odbywa na krótszych dystansach. Chłopaki jeżdżą po poligonie w Grabsku na pętelce, ale to jakby niczym nie zmienia faktu, że jest to rajd fotogeniczny, a przez to, że jeżdżą w kółko, w pętli jest dużo łatwiejszy do ogarnięcia niż na przykład taki rajd Dakar, kiedy zawodnicy jadą w takim prostym tłumaczeniu ze Szczecina na przykład do Przemyśla na zymut i nie wiemy tak na dobrą sprawę, gdzie ich złapiemy, w którym miejscu ich sfotografujemy. Tutaj akurat na poligonie jesteśmy w stanie wybrać sobie dobre miejsce, a dobre miejsce to jest takie miejsce, w którym coś się dzieje. Wybieramy miejsce takie, gdzie jest, nie wiem, agrawka, nawrót, gdzie jest dużo kurzu, feszfeszu, gdzie jest możliwość wykonania jumpu, czyli samochód najeżdża, robi skok. Gdzieś, gdzie ten samochód wygląda bardzo dynamicznie. Pamiętać oczywiście należy o tym, żeby coś się działo w tle, żebyśmy w tle mieli czyste tło. Jeśli mamy kibiców w tle, to oni też muszą jakoś tam funkcjonować, czyli nie mogą stać przypadkowo. Najlepiej też zaprezentować ich żywiołowe reakcje albo po prostu spróbować zrobić tło na przykład podwójne, bo samochody również jeżdżą w pętli. To są wszystko elementy, na które trzeba zwrócić uwagę. Od strony technicznej i sprzętowej trzeba pamiętać o tym, że aby dynamicznie samochód wyszedł na zdjęciu, to musi być przede wszystkim ostry i to jest najtrudniejsza rzecz do uzyskania podczas zdjęć rajdowych, bo on musi być ostry, a jednocześnie musi wyjść dynamicznie. Czyli mówiąc ogólnie, trzeba tak dobrać czas otwarcia migawki, żeby widać było dynamikę ruchu, a jednocześnie samochód był ostry. Jeżeli zrobimy to na czasie otwarcia migawki bardzo, bardzo krótkim, to wtedy mamy gwarancję, że ten samochód będzie ostry. Natomiast no, nie będą się kręciły koła na zdjęciu, będzie taki bardzo zamrożony ruch, który spowoduje, że ten samochód, mimo iż będzie brał udział w akcji, będzie bardzo statyczny. Jeśli chcemy dodać trochę dynamiki, damy czas relatywnie długi otwarcia migawki, tak żeby rozmyć za samochodem tło, żeby te koła się kręciły, wtedy się nagle okaże, że możemy tak zrobić zdjęcie, że wszystko wyjdzie nam nieostro, łącznie z samochodem.
No, takie ujęcia czasami mają swój urok, ale myślę, że tutaj też panoramowanie by się czasami przydało, prawda?
No to fotografowanie w czasie panoramy, czyli prowadzimy samochód w kadrze prostopadle do osi obiektywu jest takim typowym przykładem, kiedy możemy zrobić zdjęcie dynamiczne na dłuższym czasie otwarcia migawki, wtedy mamy za samochodem ładnie rozmyte tło, samochód jest ostry, kółeczka się kręcą. I to jest proste. Pamiętać trzeba o tym, że jednak samochody terenowe mają to do siebie, że podskakują również pionie i nagle się okaże, że samochód prowadzony przez nas podskoczył na jakiejś muldzie i będzie poruszony w pionie. Czyli tutaj rzeczywiście trzeba empirycznie dobrać właściwy czas otwarcia migawki. Jest to trudne, wymaga pewnego doświadczenia, ale nie należy się poddawać, należy jak najwięcej fotografować. Tak, żeby znaleźć ten złoty środek, czas, jaki jest potrzebny do ustawienia w aparacie, czas otwarcia migawki jest zależny od tego, pod jakim kątem samochód się do nas zbliża, z jaką jedzie prędkością i tak dalej. Nie ma jakby stałej receptury, że ja na przykład powiem, że 1:125 to jest ok, czy tam 1:250 to jest ok, bo to też jeszcze zależy od tego, jakim obiektywem fotografujemy. Możemy fotografować rajd obiektywem 400 mm i więcej. I to daje też swój efekt, bo mamy skrót perspektywy, mamy zupełnie inną plastykę zdjęcia, a możemy też fotografować obiektywem 24 mm z bardzo bliska i też będzie bardzo dynamicznie. I tu właściwie można by powiedzieć, że no wszystko trzeba dobrać tak, żeby funkcjonowało na zasadzie jednak doświadczenia.
Od razu słychać, że duże doświadczenie też w prowadzeniu warsztatów. A to zerknijcie Państwo, mówię do słuchaczy Migawki, bo teraz chwila muzycznej przerwy w audycji i za chwilkę wracamy do tej rozmowy. Wracamy po muzycznej przerwie. Przypomnę, że w Migawce gość Jacek Bonecki, po drugiej stronie słuchawki telefonicznej, znany, kilka książek, ostatnia, najnowsza, Przystanek Dakar, Rajd okiem fotografa, miała premierę 18 czerwca. Rozmawialiśmy troszeczkę o fotografowaniu tutaj bliżej, no może na Dakar się, drodzy Państwo, nie wybierzemy, ale na przykład na Rajd Baja Poland jak najbardziej, o tym przed chwilą Jacek Bonecki opowiadał, co warto by było zrobić, no, o czym warto by było pamiętać. Tak jeszcze w ten wątek, bo myślę, że warto było też porozmawiać na przykład o Twoich związkach z muzyką, ale to za chwilę. Natomiast jeszcze a propos fotografowania w tych ekstremalnych warunkach, to też taka rada, na którą zwróciłem uwagę, no Tobie nieco łatwiej, masz dwa aparaty, ale na pewno jest taka istotna rzecz, że jeżeli jest kurz, jeżeli jest nieprzyjemnie, że tak powiem, dla aparatu, to raczej nie zmieniamy obiektywów. To takie dosyć istotne zastrzeżenie, które mi tak utkwiło w głowie, że jak już się zdecydujemy, to na dłużej przynajmniej.
Dokładnie tak. W warunkach takiego ekstremalnego fotografowania, kiedy jest duże zapylenie w powietrzu, jak na przykład na rajdzie, ostatnia Baja Poland, która odbyła się rok temu w Drawsku, była w fantastycznych warunkach zdjęciowych, było bardzo ciepło, bardzo sucho i ekstremalnie się kurzyło, prawie tak jak na Dakarze, no to w takich sytuacjach nie należy zmieniać obiektywu w ogóle tego dnia, bo ten kurz unosić w powietrzu permanentnie. Rozwiązaniem na to jest używanie obiektywów typu ultrazoom. Ja taki używam na rajdach. To jest obiektyw, który ma zakres ogniskowy od 28 do 300 mm, czyli jest to 10-krotny zoom. I ten zoom jakby załatwia wszystkie moje potrzeby. W zależności od potrzeb mogę fotografować obiektywem szerokokątnym albo teleobiektywem, albo zmieniać ogniskową w trakcie fotografowania, co jest tutaj akurat w tym wypadku najważniejsze. A jeśli nie mamy takich możliwości, bo mało kto jakby docenia obiektywy typu ultrazoom, a tym bardziej mało kto chce takim czymś fotografować, utarło się takie stwierdzenie gdzieś tam w sieci, że im bardziej zoom jest...
Wyżyłowany, opowiem tak.
Wyżyłowany, tak, to tym gorzej, że... Najlepsze oczywiście obiektywy to są stałki, a jak zoom to maksymalnie 2 albo 3 razy. No to są rzeczy troszeczkę wystane z palca. Oczywiście wiadomo, że jeśli chodzi o rozdzielczość obiektywów i tak dalej, to no tutaj obiektywy stałoogniskowe na pewno dominują, ale ta ostrość czy rozdzielczość tych obiektywów typu zoom nie jest aż tak zła, a właściwie ona jest wystarczająco dobra do tego, żebyśmy mogli spokojnie się posługiwać tymi obiektywami, bo wszak najważniejszym parametrem fotografii bynajmniej nie jest rozdzielczość i ostrość, o czym wielu fotografów zapomina, że najważniejszym elementem fotografii jest to, co jest na zdjęciu, jak jest uchwycone, a nie czy to jest mniej lub bardziej ostre. Jeżeli nie mamy takiego obiektywu ultrazoom, no to w tym momencie musimy się posiłkować dwoma aparatami. Ja też często tak fotografuję. Do jednego mam przypięty zoom, powiedzmy 70-200 albo 70-400 czy 100-400, a do drugiego obiektywu, do drugiego aparatu mam przyczepiony obiektyw na przykład 16-35 albo 24-70, ale myślę, że ta dolna granica to powinna być zaczynać się od 16 mm. Oczywiście mówię do aparatów pełnoklatkowych jako odpowiednik pełnej klatki. Czyli takimi ogniskowymi się poruszam. Mam obydwa aparaty na szyi i w zależności od tego, gdzie stoję, jak stoję, to używam właściwego sprzętu. Najczęściej jest tak, tutaj mówimy o rajdach i mówimy tutaj też konkretnie o Baji Poland. W związku z tym, że jeśli już mogę dawać jakieś rady, to staję w takim miejscu, gdzie mogę zrobić jednocześnie zdjęcie teleobiektywem, jednocześnie zdjęcie szerokim obiektywem. Czyli staję na trasie przejazdu samochodu, najpierw go fotografuję teleobiektywem, samochód się zbliża, zmieniam ogniskową i ostatecznie go fotografuję obiektywem szerokokątnym. To jest, myślę, kluczowe stwierdzenie, ponieważ w przypadku takiego rajdu Dakar, kiedy jedziemy cały dzień na przykład, czy całą noc na odcinek specjalny, stajemy w jednym miejscu, jesteśmy w stanie zrobić zdjęcia tylko w jednym miejscu. Taki samochód mamy w kadrze przez kilka sekund i musimy wykorzystać to do maksimum. Nie ma miejsca na dubla i nie możemy zrobić drugiego zdjęcia. W na Baji Poland jest troszeczkę inaczej, jak powiedziałem, ale to nie zmienia faktu, że powinniśmy właśnie w ten sposób fotografować. Jest to najbardziej wydajne fotografowanie, używając takiego niefajnego słowa, ale jednocześnie bardzo skuteczne.
A ja sobie chyba po programie sprawdzę, kiedy...
Najpierw fotografujemy tym aparatem stereoobiektywem, potem szybciutko przekładamy aparaty w rękach i fotografujemy dalej już szerokim obiektywem, kiedy samochód mija nas blisko.
Ja sobie chyba sprawdzę w internecie datę, kiedy jest Baja Poland. Strasznie tak jakoś już by człowiek chciał stać na tej trasie i robić te zdjęcia. Przystanek Dakar Ride okiem fotografa. Wspominałem o tej książce wydanej pod szyldem National Geographic. Rok temu wydałeś też Fotografa w podróży. O tym jeszcze chciałbym porozmawiać, ale teraz tak trochę zmieniając temat, bo tak jak patrzyłem w twoje portfolio i co robiłeś, czym się zajmowałeś, też no to można powiedzieć, że z jednej strony rajdy, sporty motorowe, a z drugiej strony muzyka. Sporo, ale tak jakoś wcześniej, tak się zastanowiłem, czy już sobie troszeczkę odpuściłeś, nie wiem, czy to było bardziej kręcenie teledysków, bo byłeś w to zaangażowany, czy też fotografia koncertowa, bo teraz jednak raczej rajdy i ten podróżniczy aspekt twojej fotograficznej pracy, jak to jest?
Znaczy ja pracuję zawodowo 25 lat, więc w ciągu tej historii zajmowałem się różnymi rzeczami i zajmowałem się produkcją telewizyjną i byłem operatorem filmowym i operatorem telewizyjnym. Byłem jednocześnie w tym czasie fotografem. Miałem taki etap w swoim życiu, gdzie byłem w show biznesie, powiem tak nieładnie. To po jakimś czasie zarzuciłem, no bo trzeba zrobić krok do przodu, trzeba się zająć czymś. Nie mogę przez całe życie robić tego samego, bo to byłoby nierozwojowe i gdzieś tam je szufladkowało. I rzeczywiście, no, zajmowałem się fotografią muzyczną, bo przy okazji robiłem programy muzyczne, począwszy od programu Lala Migo i właściwie w tamtym okresie maczałem palce, mówiąc nieładnie, we wszystkich programach muzycznych, jakie wtedy się na rynku pojawiały. No, mam na koncie zrobionych kilkadziesiąt teledysków muzycznych, to też jest jakby dowodem na to. Ale tak na dobrą sprawę zawsze mnie fascynowała motoryzacja, samochody, zawsze mnie fascynowały rajdy. Potem stałem się dziennikarzem motoryzacyjnym i siłą rzeczy miałem, stałem się dziennikarzem motoryzacyjnym, miałem swoje programy telewizyjne w różnych telewizjach, począwszy od TVN, a skończywszy na Polsacie. I tak zacząłem również fotografować rajdy. Aczkolwiek, tutaj muszę dodać, że po tych 25 latach nieustannej zabawy z aparatem albo z kamerą w ręku, stwierdziłem, że najlepsze, co może być, to podróżowanie z aparatem w ręku. Czyli poznawanie ludzi, zwiedzanie różnych krajów i fotografowanie. To jest najprzyjemniejsze, a jeśli już w ogóle podróżować, to tylko i wyłącznie z aparatem w ręku. Aparat dla mnie jest takim urządzeniem, które wygania mnie z domu. Jeżeli podróżujemy i chcemy zrobić zdjęcie, to mamy zupełnie inną percepcję odbioru świata, który nas otacza. Taki prosty przykład to jest zdjęcie portretowe. Jesteśmy gdzieś tam na przykład w Indochinach i chcemy zrobić portret, bo mamy aparat i chcemy zrobić ten portret. To, żeby zrobić dobry portret, musimy wejść w interakcję z tymi ludźmi. Musimy się do nich zbliżyć, musimy zdobyć ich zaufanie. Wtedy, kiedy oni nam się pozwolą fotografować z odległości 1 metra, 1,5 metra, kiedy będziemy mogli fotografować ich proste czynności, będziemy mieli efekt na zdjęciach. To jest właśnie genialne. Gdybyśmy tego aparatu nie mieli, pewnie byśmy sobie nie zadali trudu, żeby z tymi ludźmi wejść w interakcję. Dlatego to jest, myślę, najfajniejsze, co może być, czyli aparat i podróżowanie.
Wiesz co, ja myślę, że możemy spiąć tę naszą rozmowę klamrą. Powiedziałbym inaczej, pierwszą część naszej rozmowy, no bo skoro plener Migawki będzie na festiwalu Wikingów, Słowian i Wikingów w Wolinie i ty no, niemal na pewno na tym festiwalu będziesz, to ten wątek fotografowania w podróży, umówmy się już na rozmowę na żywo, za 2 tygodnie spotkamy się, usiądziemy sobie wśród Słowian i Wikingów, wśród Wojów i porozmawiamy na spokojnie, mam nadzieję, że będzie ładna pogoda i wtedy porozmawiamy o fotografii w podróży, okej? Okay?
Dobrze, będzie jeszcze inna okazja, bo dokładnie parę dni później po Wikingach będzie plener fotograficzny, który organizuje w Dziwnowie, żeglarski plener, czyli o tematyce stricte marynistycznej, gdzie będziemy mogli uczestniczyć w regatach, płynąć na jachtach regatowych i fotografować i tam też serdecznie wszystkich zapraszam i tam też będzie okazja na fotografowanie i rozmawianie o troszeczkę innej fotografii niż fotografia reportażowa czy portretowa, bo taką pewnie będziemy robili w Wolinie.
No to jesteśmy umówieni w takim razie. Jacek Bonecki był gościem Migawki, nie ostatni raz, jak Państwo słyszeli, strona www.bonecki.com. Jesteśmy umówieni na rozmowę w czasie Festiwalu Słowianii Wikingów. Bardzo dziękuję teraz za rozmowę. Do usłyszenia wkrótce. Migawka w Radiu Szczecin oczywiście za tydzień po godzinie 23 w niedzielę. Strona radioszczecin.pl/Migawka. Fanpage Migawka na Facebooku. Można kliknąć. Lubię to. Andrzej Kuty, skłaniam się bardzo serdecznie. Dziękuję Jacku i do zobaczenia.
Dziękuję bardzo.